Pani, ja ostatnio z Wami się spotkałem 2 miesiące temu. W zeszłym miesiącu był ojciec Leon i nie wiem, co mówi, bo akurat mnie nie było na tym spotkaniu. I 2 miesiące temu rozpocząłem z Wami omawiać katechizm, 4. jego część, mówiącą o modlitwie. I właściwie, żeśmy przeczytali wstęp, wprowadzenie, to jest właściwie 2 strony katechizmu. Niesamowicie takie, powiedziałbym, głębokie i treściwe. Przypomnę, że takim właściwie kluczowym tutaj, znaczy to wszystko tutaj, te wszystkie myśli są bardzo głębokie, ale kluczowym pojęciem jest w modlitwie serce. I przypomnę to określenie z tego wstępu właśnie do katechizmu. Ono jest kluczowe szczególnie dla pojęcia modlitwy i w ogóle, powiedziałbym, to jest takie kluczowe pojęcie w odniesieniu do nas samych, do odnalezienia prawdy o sobie, kim jesteśmy. Serce jest mieszkaniem, w którym jestem, gdzie przebywam, według wyrażenia semickiego lub biblijnego, gdzie stępuję. Jest naszym ukrytym centrum, nieuchwytnym dla naszego rozumu ani dla innych. Jedynie Duch Boży może je zgłębić i poznać. Jest ono miejscem decyzji w głębi naszych wewnętrznych dążeń. Jest miejscem prawdy, w którym wybieramy życie lub śmierć. Jest miejscem spotkania, albowiem nasze życie ukształtowane na obraz Boży ma charakter relacyjny. Serce jest miejscem przymierza. I właściwie cały wysiłek modlitewny polega na takim wstępowaniu do serca, bo tylko w sercu możemy naprawdę spotkać Boga. Ja nie będę tej definicji, tego określenia serca tutaj omawiał, to starałem się jakoś omówić szerzej w tej konferencji na temat, tam jest otworzyć serce. To było kiedyś wygłoszone na którymś spotkaniu takich otwartych. Tak? No i to jest chyba dostępne na stronie internetowej, jakbyście chcieli, i w tekście pisanym, i mówionym, także można poczytać. Niemniej do naszych dalszych rozważań jest to istotne. I właściwie modlitwa jest tajemnicą, mysterium, które się dokonuje, można by powiedzieć, nawet w łonie samego Boga, tej przestrzeni, natomiast my jesteśmy do niej zaproszeni. To nie jest coś, co my jesteśmy w stanie zrobić. I przypomnę jeszcze tutaj takie bardzo istotne określenie, odnoszące się już bezpośrednio do modlitwy chrześcijańskiej. Modlitwa jest o tyle chrześcijańska, o ile jest komunią z Chrystusem, i rozszerza się w Kościele, który jest Jego ciałem. Ma ona wymiar miłości Chrystusa. I teraz, kochani, człowiek, który jakby rozpoczyna swoje życie, istnienie, cała Biblia jest taką historią dochodzenia człowieka do tego, kim naprawdę jest. Tak, tu jest zresztą bardzo ładnie powiedziane. Bóg nam objawia to, kim właściwie jesteśmy. Przez objawienie siebie objawia nam nas samych, kim jesteśmy. I w tym procesie całym modlitwa odgrywa taką fundamentalną rolę. I pierwszy rozdział tej części katechizmu mówi o objawieniu modlitwy, powszechne powołanie do modlitwy. I właściwie tekst przechodzi przez poszczególne, powiedziałbym, etapy historii biblijnej i podkreśla pewne aspekty czy pewne wymiary modlitwy. Po pierwsze, modlitwa jest oczywiście jakimś dobrem, które jest powszechne, ogólne dla wszystkich ludzi. Wszystkie religie świadczą o istnieniu takiego szukania Boga w sercu człowieka. Natomiast Biblia pokazuje, jak to naprawdę jest, powiedziałbym, odwrotnie. W modlitwie wierny Bóg zawsze pierwszy wychodzi z miłością do człowieka. Zwrócenie się człowieka do Boga jest zawsze odpowiedzią To, żeśmy wcześniej czytali o tym, że modlitwa ze swojej istoty jest odpowiedzią, nawet modlitwa błagalna. Ale to jest bardzo ważne. Zwrócenie się człowieka do Boga jest zawsze odpowiedzią. W miarę jak Bóg się objawia i objawia człowieka samemu człowiekowi, modlitwa ukazuje się jako wzajemne przyzywanie się, jako wydarzenie przymierza. Serce jest miejscem przymierza, pamiętam. Wydarzenie to przez słowa i czyny angażuje serce. Ujawnia się w całej historii zbawienia. I to jest, można spojrzeć właśnie na historię biblijną, historię człowieka, jako historię właśnie objawienia się modlitwy, w której objawia się także ta zażyła więź Boga i człowieka. To wzajemne przyzywanie się, jak powiedziano. Modlitwa jest przeżywana najpierw na podstawie rzeczywistości stworzenia. I zazwyczaj ludzie proszą Boga o błogosławieństwo, ogólnie mówiąc. To jest jakby pierwsza modlitwa, modlitwa prośby zwrócona do Boga o błogosławieństwo, o to, żeby mieli pożywienie, żeby mieli pokój i tak dalej. To jest pierwsza modlitwa taka, która się sama narzuca. Natomiast w Biblii taką pierwszą postacią istotną jest Abraham, który jest nazywany ojcem wiary. I tutaj jego modlitwa nabiera już takiego trochę innego charakteru. Tutaj kateizm mówi tak. Istotne dla modlitwy jest słuchanie serca, które skłania się do Boga. Słowa mają charakter względny. Modlitwa Abrahama wyraża się jednak najpierw w czynach. Jako człowiek milczenia, w tych miejscach, gdzie się zatrzymuje, buduje ołtarz dla Pana. Dopiero później pojawia się jego pierwsza modlitwa wyrażona w słowach. Cicha skarga przypominająca Bogu jego obietnice, które, jak się wydaje, nie spełniają się. Bóg mu obiecał, że jego potomstwo będzie liczne jak gwiazdy na niebie i posiądzie tą ziemię, na której on się modli. I od samego początku ukazuje się w ten sposób jeden z aspektów dramatu modlitwy. Próba wiary, wierność Boga. I teraz Abraham miał tą historię ciekawą tych trzech przechodniów, w których on umiał rozpoznać obecność Boga. Nie? Abraham jest gotowy przyjąć pod swój namiot tajemniczego gościa. Ta przedziwna gościnność pod dębem Mamre przygotowuje do zwiastowania prawdziwego syna obietnicy. Natomiast potem on dostaje wtedy obietnicę. Pamiętamy, Sara się śmiała, że za rok będzie piastować dziecko, bo już była stara. Natomiast rzeczywiście tak się stało, że za rok Sara urodziła Izaaka. Natomiast jak pamiętamy z historii Abrahama, Bóg każe mu ofiarować tego syna. I to jest ta taka niesamowita próba jego zawierzenia. I to jest próba. Przy czym sens tej próby ostatecznie, on się objawia, jak widzimy to dopiero z naszej perspektywy, w tym, co się dzieje w Chrystusie. Cały zresztą Stary Testament odsłania pewne misterium, które przekracza człowieka. Spotkanie Boga z człowiekiem jest takie, że to, o co chodzi w tym spotkaniu, jest większe niż człowiek w tym momencie jest w stanie to zrozumieć, pojąć. Tutaj katechista tak pisze. Modlitwa odnawia w człowieku podobieństwo do Boga i czyni go uczestnikiem mocy miłości Bożej, która zbawia wielu. Abraham w tej ofierze jest jakby obrazem Boga, który ofiarował swojego syna za to, aby, po to, abyśmy byli zbawieni. Tak Bóg umiłował świat, że syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Jak mówi Pan Jezus w Ewangelii. Dopiero w tym geście Boga jakby odczytujemy cały sens, prawdę tego, o co chodziło w doświadczeniu Abrahama. Tak na bieżąco oczywiście to miało też inny sens, mianowicie taki, że Bóg chciał Abrahamowi pokazać i dać mu takie doświadczenie i jednoznaczne wykluczenie wszelkich ofiar z ludzi. Dlatego, że w tym czasie w Kanaanie były składane ofiary z ludzi. To jeżeli ktoś chce, to przeczyta, proszę sobie przeczytać 12 rozdział Księgi Mądrości, która o tym pisze wyraźnie. To potwierdzają badania archeologiczne z tego czasu. Abraham skojarzył ofiarę swojego syna właśnie z ofiarą, w sensie zabicia, jest tak, się zabijało tam baranki czy kozły i spalało na ołtarzu. On to tak skojarzył, bo tak widział, że tak się dzieje. Dzisiaj, aby ktoś, Bóg kazał ojcu czy matce ofiarować dziecko Bogu, to by przecież nie myślał o takiej ofierze, tylko się zastanawiał, czy do klasztoru ma iść, czy gdzie. Nie, czy może na misję całkowicie oddać się w posłudze dla trędowatych. No, w każdym razie jakoś by zupełnie inaczej to kojarzył. A on skojarzył tak, bo tak się działo. Nie? I wtedy ten zakaz mocny, który przekreśla taką możliwość już na stałe. Mi się wydaje, ta cała historia była tak skonstruowana. Ale jednocześnie ona zawiera w sobie taką głębię, którą dopiero jej sens odkrywamy dopiero po 2000 lat, nie? Po przyjściu Syna Bożego na świat. Potem dalej jest tutaj wspomniana modlitwa Jakuba, ta jego walka z aniołem o błogosławieństwo. No jest właśnie, tylko gwałtownicy, jak Pan Jezus mówi, zdobywają Królestwo Boże. No właśnie, to był taki gwałtownik. Pierwsze to jeszcze jak się rodziło, to brata za piętę trzymał, jak piszą tam przy urodzeniu, a potem za tą miskę soczewicy chciał wykupić błogosławieństwo, a potem wykradł to błogosławieństwo, bo tym podstępnie. No to jest właśnie Jakub. Ale też to pokazuje, że Pan Bóg potrzebuje i szanuje ludzi, którzy są właśnie zdecydowani. Nie takie ciepłe kluchy, tylko po prostu tacy ludzie, którzy idą całym sobą za nim. To jest doświadczenie Jakuba. Nie? Mojżesz. Z Mojżeszem też jest, proszę zobaczyć, każda z tych postaci to jest postać taka dramatyczna. Zaczyna się właśnie tak u Jakuba takim podstępem, ale potem Jakub się zupełnie zmienia. Tam wystarczy zobaczyć, jak on wróci już potem do ziemi Kanaan, miał tych synów i tak dalej i zobaczył, co jego synowie zrobili znowu z gwałtowności i to potępił. Nie? Miał w sobie taką łagodność później. A Mojżesz też zaczął jako młodzieniec, który chciał rewolucyjnie, być może tak byśmy dzisiaj to określili, wyzwolić Izraela. Nie? I zaraz musiał uciekać. Nie? A potem Pan Bóg mówi, właśnie to ty wyzwolisz Izraela, znaczy przez ciebie wyprowadzę Izraela od Faraona. Nie? I wtedy mówi, że jest słaby, że nie może iść do Faraona i tak dalej. A Pan mówi, że będę z tobą. Nie? I to doświadczenie, że to Bóg dokonuje tego, a nie on swoją siłą, tylko Bóg, to doświadczenie u Mojżesza jest najważniejsze. I to jest też, jeżeli chodzi o modlitwę, to nie jest tak, że my coś zrobimy, tylko Bóg nas dokona. Zresztą to, że modlitwa jest z istoty swojej odpowiedzią, to harmonizuje z tym, że człowiek w ogóle jest odpowiedzią. na początku jest powiedziane, że człowiek jest stworzony na obraz, podobieństwo. A to jest inne sformułowanie, które może od innej strony tą samą tajemnicę mówi. Człowiek jest odpowiedzią. Odpowiedzią na Boże wezwanie. Modlitwa jest odpowiedzią. I w tym momencie po prostu w nas, jeżeli ma się cokolwiek dokonać autentycznego, prawdziwego, to tylko jako odpowiedź na Boże wezwanie. Tylko wtedy, kiedy usłyszymy to wezwanie, podejmiemy i jak to się mówi, będziemy współdziałać z łaską. Tylko współdziałanie z łaską, która nas uprzedza, nasze działanie, daje dobre owoce. Jeżeli sami wymyślimy coś, to tak jak Mojżesz pierwsze, czy jak Jakub, to przegramy, nie będziemy musieli gdzieś tam się tułać i tak dalej. Dopiero kiedy nas Pan Bóg przeprowadzi przez takie życiowe rekolekcje, dojrzejemy do pokory, no to wtedy dopiero może się zacząć. Podobnie historia Dawida, tutaj jest też ta postać pokazana. Jego modlitwa jest wiernym przylgnięciem do Bożej obietnicy. Jest miłującym i radosnym zaufaniem temu, który jest jedynym Królem i Panem. Dawid, natchniony przez Ducha Świętego, jest w psalmach pierwszym prorokiem modlitwy żydowskiej i chrześcijańskiej. Modlitwa Chrystusa, prawdziwego Mesjasza i Syna Dawidowego, objawi i wypełni znaczenie tej modlitwy. Tutaj o psalmach jeszcze będzie dalej nieco. Natomiast Salomon wymieniony, jego modlitwa, szczególnie przy konsekracji świątyni, gdzie on prosi o to, żeby wszyscy ludzie, którzy przyjadą tam, znaleźli wysłuchanie u Boga. I potem cała historia, bo później się zaczynają dopiero prorocy i oni są takimi właściwymi nauczycielami autentyzmu. Izrael popadł w taki rytualizm. Prorocy musieli z tego rytualizmu ludzi wyzwalać, uczyć czegoś innego, autentyczności, prawdziwości. I tutaj jest wymieniony między innymi Eliasz. Też historia jego modlitwy jest niesamowita, nie? Eliasz, zauważmy, że ten największy sukces, jaki odniósł, to tam wyrżnął tych 400 proroków, nie? W pień na Karmelu, nie? Wydawałoby się, że no zwycięstwo, a za chwilę musiał nogi zapalić i uciekać, nie? No i to było takie doświadczenie, mój Panie, lepiej, żebym już umarł, niż żebym żył, nie? I wtedy poszedł na górę, na Synaj. Tam to samo, ta góra objawienia. I tam jakby zaczyna dopiero coś rozumieć. Nie? Dopiero widzi, odkrywa, że Bóg działa w takiej łagodności. Nie? Były pioruny, trzęsienia ziemi, tak samo jak przy objawieniu się podczas przymierza. Ale w tym nie było Boga. Dopiero kiedy taki delikatny powiew się pojawił, to on wychodzi. Dlatego też Eliasz staje się takim symbolem modlitwy kontemplacyjnej. Wyczuwa misterium Boga. Nie to, co tam na Karmelu dokonał, taki triumf poprzez okazanie siły, ale właśnie widzi, odkrywa Boga, który jest taką jakąś łagodnością niesamowitą. I tutaj mowa jest o psalmach. Psalmy, czyli pieśni chwały, są arcydziełem modlitwy w Starym Testamencie. I co jest dziwnego, to potem święty Paweł w liście do Kolosan, trzeci rozdział, chyba 3,16, o ile pamiętam, mówi, żebyśmy się wzajemnie napominali pieśniami pełnymi ducha i psalmami. Mówi, to jest przedziwne, bo wydawałoby się, że powinniśmy się napominać jakimiś mądrymi sentencjami, jakimiś przykładami z życia czy czymś, natomiast on mówi o psalmach, wtedy i pieśniach pełnych ducha, właściwie nawiązuje do tego. I kiedy tak popatrzymy w Nowym Testamencie, okazuje się, że najczęściej cytowaną księgą Starego Testamentu w Nowym Testamencie są psalmy, księga psalmów. I to absolutnie bezkonkurencyjnie. I okazuje się, że właśnie w psalmach, w tych modlitwach zawiera się całe objawienie i to wypowiedziane w sposób, powiedziałbym, najprawdziwszy, najbardziej taki właśnie podchodzący do tego, z czym przychodzi Pan Jezus. I on zresztą tak naprawdę, to tak ze swojego doświadczenia, jak przyszedłem do klasztoru i oczywiście liturgii, my recytujemy psalmy czy śpiewamy. Dla mnie było takie trochę dziwne, no tam się modlimy że, tymi psalmami, że tam jacyś wrogowie, jacyś tam uciskają i tak dalej. Mnie nikt nie uciskał akurat, myślę, co ja tu takie rzeczy mówię, kiedy to nie odnosi się do mnie akurat, mnie nikt akurat tam nie prześladuje czy coś w tym rodzaju. No i wtedy zrozumiałem, że tak naprawdę podmiotem modlitwy psalmów jest Chrystus. Jakby Dawid i ci wszyscy ludzie Starego Testamentu, którzy te psalmy stworzyli, napisali, jakby tak intuicyjnie wyczuli tą modlitwę, która jest modlitwą Chrystusa. I potem jeszcze ojcowie mówią, że to jest modlitwa Chrystusa całego, to znaczy to jest modlitwa Kościoła. I dzisiaj jak popatrzymy na chrześcijan, którzy są, jak się okazuje, najbardziej prześladowaną grupą ludzi na świecie, nie? Co roku ginie, no, tysiące chrześcijan giną za wiarę. Pomijam takie normalne, naturalne jakieś tam wypadki, czy śmierć po prostu ze starości, czy z choroby, ale giną dlatego, że są chrześcijanami, zabijani, no to się okazuje, że rzeczywiście to i te prześladowanie, to wszystko jest prawdą. Nie? Jest prawdą. Ale to trzeba właśnie odkryć, że w modlitwie nie chodzi o moje ja i moje przeżywanie, tylko o misterium, do którego jestem zaproszony. A to misterium właśnie odbija się, to jest misterium Chrystusa, Jego modlitwy. Potem już sama nauka odnosi się do samego Chrystusa, który przychodzi i nas uczy modlitwy. I tutaj jakby taką kluczową sprawą w tej modlitwie Chrystusa jest to, nas uczy modlitwy synowskiej. Ojcze, nie? Kiedy się modlicie, mówcie Ojcze. To jest absolutnie takie kluczowe. To jest, ja kiedyś napisałem taki swój komentarz do modlitwy Ojcze Nasz, ona się nazywa Kiedy mówimy Ojcze. Kiedy mówimy Ojcze Nasz. Po prostu uważam, że fundamentalną rzeczą jest właśnie odkrycie tej swojej tożsamości poprzez to, co mówimy. I to jest najważniejsze w tej modlitwie, właśnie ta tożsamość, w którą wchodzimy, kiedy się modlimy. I to jest to niesamowite odkrycie i ten, kiedy się modlicie, mówcie Ojcze. Ta relacja nasza do Boga. Potem pamiętam też, starałem się ten problem rozwiązać, robiąc taki wywiad z panią profesor Świder-Kówną, który potem ukazał się w postaci książki pod tytułem Od Bogów Pogańskich do Boga Żywego. Pytanie było moje takie, czym się różni, nie, wiara chrześcijańska od pogańskiego podejścia do Boga? Ona się różni. Nie różni się tym, że Boga się nazywa tak czy inaczej. Czy się go nazywa Baal, czy się go nazywa powiedzmy Elohim, no to jest nazwa, sama nie rozstrzyga o tym. Nie? Czy się go nazwa wszechmogący, czy jakoś inaczej, to nie rozstrzyga o tym. Rozstrzyga o tym rodzaj relacji, jaki jest między człowiekiem i Bogiem. Nie? I ten rodzaj relacji rozstrzyga o tym, czy to jest chrześcijaństwo, czy to jest pogaństwo. No i właśnie ta modlitwa synowska, modlitwa dziecka do ojca jest takim, powiedziałbym, fundamentalną rzeczą. Kiedy uczniowie pytają o modlitwę, Jezus wprowadza nas w taki rodzaj modlitwy. Też oczywiście Pan Jezus sam się modli i Jego modlitwy, Jego postawa, modli się często w nocy, na samotności, jest taką wielką szkołą dla nas modlitwy. Zawsze modli się przed jakimiś ważnymi wydarzeniami. Ogrójiec jest tutaj takim szczytowym momentem, nie? W którym modlitwie właściwie chodzi o walkę o zawierzenie Ojcu, o zauwierzenie, powierzenie się, oddanie. Potem na końcu mówi: w ręce Twoje oddaję ducha mego. Nie? To Bóg ma w nas dokonać tego, co jest dobre. To nie my sami się zatroszczymy, nie nasze troski w wymiarze ziemskim. To zrobią tylko właśnie Ojciec, tego dokona w sposób właściwy. Nie? I tu jest bardzo ważny taki tekst. Ja może trochę więcej przeczytam. Bo tutaj omawiają autorzy modlitwy Jezusa. Mówi o trasach. Druga modlitwa została przytoczona przez świętego Jana przed opowiadaniem o wskrzeszeniu Łazarza. Wydarzenie to jest poprzedzone dziękczynieniem. Ojcze, dziękuję Ci, żeś mnie wysłuchał. Co zakłada, że Ojciec zawsze wysłuchuje Jego prośby. Jezus natychmiast dodaje: ja wiedziałem, że zawsze mnie wysłuchujesz. Z tego wynika, że ze swej strony Jezus stale prosi. Tak więc modlitwa Jezusa kierowana dziękczynieniem objawia nam, w jaki sposób należy prosić. Przed otrzymaniem daru Jezus przylgnął do tego, który daje i który daje siebie w swych darach. I tu jest takie piękne zdanie, bardzo ważne. Dawca jest cenniejszy niż udzielany dar. On jest skarbem, a w nim jest serce Jego Syna. Dar jest udzielany jako dodatek. Nie. W modlitwie nie chodzi o coś, o co się modlimy, tylko chodzi o więź z Bogiem. Właśnie tą synowską, dziecięcą więź. Jeżeli się nie staniecie jak to dziecko, nie wejdziecie do Królestwa Bożego. Potem w tradycji taka pewna cisterka mistyczka powiedziała, że z Bogiem nie da się niczego załatwić. I nie o załatwienie czegokolwiek chodzi, tylko chodzi o wspólnotę, o więź, o komunię. Dawca jest cenniejszy niż dar. Dar jest dany nam jako dodatek. Samo pojawienie się Syna Bożego i tak dalej, Jego modlitwa jest, jak tutaj katechizm mówi, wydarzeniem. Psalterz daje nam do niej klucz w Chrystusie. Powiedziałbym nie tylko psalterz, ale takim swoistym kluczem do modlitwy i jakby serca Jezusa są błogosławieństwa. Nauka kazania na górze i szczególnie właśnie błogosławieństwa, które jak to bardzo ładnie Sobór mówi, a potem akurat Benedykt XVI powtarza za Soborem, błogosławieństwa są wewnętrznym portretem Chrystusa. No i właśnie to jest ten duch, którym się modli i którego nam przekazuje. Gdy Jezus się modli, już wówczas uczy nas modlitwy. Teologalną drogą naszej modlitwy jest Jego modlitwa do Ojca. Serce zdecydowane na takie nawrócenie uczy się modlitwy w wierze. To są takie cechy, cnoty, które związane z kazaniem na górze. Co jest fundamentalną sprawą z naszej strony, z naszej, co jest potrzebne w modlitwie? Właśnie wiara przede wszystkim. Nie? Wiara jest, zresztą to we wstępie też żeśmy czytali, że wiara jest podstawą modlitwy. Potem synowska świadomość. Przylgnięcie do woli Ojca. I czujność. Trzeba by jeszcze wymienić tutaj wytrwałość. Kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. Módl się o cokolwiek chcecie, w imię moja to wam się stanie, tylko wierzcie. Tylko wierzcie. Nowością modlitwy jest teraz to, że prosimy w Jego imię. Wiara w Niego wprowadza uczniów w poznanie Ojca, ponieważ Jezus jest drogą, prawdą i życiem. Wiara przynosi owoce w miłości. Zachowanie Jego słowa, wierność Jego przykazaniom, trwanie z Nim w Ojcu, który miłuje nas w Jezusie, do tego stopnia, że mieszka w nas. W Nowym Przymierzu pewność, że nasze prośby zostaną wysłuchane, opiera się na modlitwie Jezusa. Co więcej, gdy nasza modlitwa jest połączona z modlitwą Jezusa, wówczas Ojciec daje nam innego Pocieszyciela, aby z nami był na zawsze Ducha Prawdy. Ta nowość modlitwy i jej warunków ukazuje się w mowie pożegnalnej. To jest, chodzi tutaj o 17 rozdział, znaczy cały te mowy Pana Jezusa z ostatniej wieczerzy, z Ewangelii Jana. Modlitwa chrześcijańska w Duchu Świętym jest komunią miłości z Ojcem, nie tylko przez Chrystusa, lecz także w Nim. Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje. Proście, a otrzymacie, aby radość moja, wasza była pełna. I teraz ta modlitwa chrześcijańska to jest modlitwa z Jezusem, czy w Nim, nie? Do Ojca, w Duchu Świętym. Teraz tutaj jest wymieniona ta modlitwa Jezusowa w tradycji Kościoła Wschodniego. Powstała. Tak. Nie. Usilna prośba niewidomych, ulituj się nad nami, Synu Dawida, lub Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. To jest modlitwa tego Bartymeusza pod Jerychem. Została przyjęta w tradycji modlitwy Jezusowej. Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną grzesznikiem. Jezus zawsze wysłuchuje modlitwy, w której ludzie z wiarą proszą o uzdrowienie z niemocy lub odpuszczenie grzechów. Idź w pokoju, Twoja wiara Cię uzdrowiła. Święty Augustyn wspaniale podsumowuje trzy wymiary modlitwy Jezusa. Modli się za nas, jako nasz kapłan. Modli się w nas, jako, bo jest głową ciała, którym jesteśmy. A modlimy się do Niego, bo jest naszym Bogiem. Rozpoznajemy więc w Nim nasze głosy, a Jego głos w nas samych. To jest cytat ze świętego Augustyna, bardzo trafny. I modlitwa Maryi Dziewicy. Ta, którą Wszechmogący uczynił pełną łaski, odpowiada ofiarowaniem całej swej istoty. Oto służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Fiat to modlitwa chrześcijańska. Należy całkowicie do Niego, ponieważ On całkowicie należy do nas. Maryi właśnie bardzo trafnie jest pokazane, jak modlitwa nasza ze swojej istoty jest odpowiedzią. że to jest odpowiedź. Zresztą cała osoba jest odpowiedzią. Ewangelia ukazuje nam, jak Maria modli się i wstawia w wierze. W Kanie Matka Jezusa prosi Syna, by zaradził potrzebom uczty weselnej, będącej znakiem innej uczty, uczty godów baranka, podczas której daje On swoje ciało i swoją krew na prośbę Kościoła, swojej oblubienicy. W godzinie Nowego Przymierza u stóp krzyża Maria zostaje wysłuchana jako niewiasta, nowa Ewa, prawdziwa Matka żyjących. Dlatego pieśń Maryi, łacińskie Magnificat, bizantyjskie Magalunarion, jest zarazem pieśnią Matki Boga i pieśnią Kościoła, pieśnią Córy Syjonu i Nowego Ludu Bożego, pieśnią dziękczynienia za pełnię łask udzielonych w ekonomii zbawienia, pieśnią ubogich, których nadzieja została urzeczywistniona przez wypełnienie obietnic danych naszym Ojcu, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Przy czym ta modlitwa, ten Magnificat szczególnie, on ma taki charakter eschatologiczny. Modlitwa chrześcijańska ze swojej istoty jest modlitwą eschatologiczną. I teraz modlitwa w czasie Kościoła, już po odejściu Pana Jezusa, zaczyna się oczywiście od tego doświadczenia modlitwy całego Kościoła w Wieczerniku. Trwali jednomyślnie na modlitwie. I zresztą już po zesłaniu Ducha Świętego to samo. Trwali jednomyślnie na modlitwie, na łamanie chleba i nauce apostołów. To takie są wymienione dwa czy trzy razy w Dziejach Apostolskich, taka sentencja. I modlitwa tutaj jest złączona z jednej strony z nauką z Ewangelią przekazywaną i z misteriami, czyli z sakramentem. I w naszym przypadku, znaczy jeżeli chodzi o Kościół, modlitwa najlepiej jakby, czy jej najwłaściwsze miejsce to jest tak, w samym misterium, w sakramencie, jako modlitwa Kościoła, a modlitwa osobista jako odpowiedź na doświadczenie misterium, które jest najpełniej dane w sakramencie. Między innymi dlatego święty Benedykt, kiedy pisze o modlitwie indywidualnej, znaczy, przepraszam, o oratorium domowym, czyli miejscu, gdzie odbywa się liturgia, jak mi powiedzieli, kaplicy czy kościele, mówi o tym, że jeżeli ktoś po liturgii chce zostać, aby się pomodlić, to trzeba tak wyjść, żeby mu nie przeszkadzać w tym osobistym byciu przed Bogiem. To jest jedyny moment, w którym wskazuje na miejsce osobistej modlitwy człowieka. I tutaj są takie wymienione rodzaje modlitwy. Modlitwa prośby, modlitwa wstawiennicza, dziękczynienia i modlitwa uwielbienia. Właściwie modlitwa prośby i wstawiennicza to jest jedno i to samo, tyle że prośby to raczej chodzi o prośby o nas, natomiast wstawiennicza to prośby dotyczące innych osób. Natomiast modlitwa dziękczynienia i uwielbienia. Tak. Nowotestamentowe słownictwo wyrażające błaganie jest bogate w odcienie znaczeniowe i oznacza prosić, domagać się, wołać natarczywie, głośno wołać, krzyczeć, a nawet walczyć w modlitwie. Najczęstszą jednak formą błagania, ponieważ najbardziej spontaniczną, jest prośba. Przez modlitwę prośby wyrażamy świadomość naszego związku z Bogiem. Jako stworzenia nie mamy w sobie naszego początku, nie jesteśmy panami naszego losu. Nie stanowimy sami dla siebie ostatecznego celu. Ponadto jako chrześcijanie wiemy, że będąc ludźmi grzesznymi, odwracamy się od naszego Ojca. Prośba jest już powrotem do Niego. Prośba jest już powrotem do Niego. Bardzo ładnie myśmy kiedyś wydali taką książeczkę Mata El Maskina o modlitwie. On tam bardzo ładnie pisze, że człowiek nawet jeżeli najbardziej zgrzeszy, jeżeli zaczyna się modlić, już jest przy Bogu. Już jest przy Bogu. No. Prośba o przebaczenie jest pierwszym dążeniem modlitwy prośby. Potem prośba chrześcijańska skupia się na pragnieniu i poszukiwaniu Królestwa, które przychodzi. Prośba chrześcijańska, tak, to jest w modlitwie Ojcze Nasz, w którym mamy tych 7 próśb, nie? Ona jest eschatologiczna. Ta modlitwa jest eschatologiczna. To chodzi o finalne wypełnienie się i woli Ojca, i jeżeli chodzi o przebacz nam, to też nie chodzi o takie doraźne, chwilowe tutaj przebaczenie, tylko o finalne przebaczenie. Nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, to znaczy, byśmy ostatecznie nie zgrzeszyli, bo tej pokusie ulegamy na co dzień, ale chodzi o to, żeby ta pokusa nas ostatecznie nie powaliła. Tamte wszystkie prośby są eschatologiczne w istocie. I dlatego też, jeżeli chodzi o tą prośbę o chleba powszedniego, zresztą to tłumaczenie powszednie, to jest też cała dyskusja na ten temat, jak to należy tłumaczyć. I to prawdopodobnie chodzi przede wszystkim. Z jednej strony oczywiście chodzi o to, żebyśmy mieli to, co jest niezbędne do życia, ale w istocie tu chodzi o chleb niebieski, chleb przyszłości, albo tutaj w kontekście ziemi, o Eucharystię. Byśmy mieli zawsze ten pokarm, który nas karmi na życie wieczne. Eucharystia to jest chleb na życie wieczne. I o to chodzi. Wstawiennictwo jest modlitwą prośby, która bardzo przybliża nas do modlitwy Jezusa. On jest jedynym stawiającym się u Ojca za wszystkich ludzi, a w szczególności za grzeszników. On jest tym, który zbawiać na wieki może całkowicie tych, którzy przez Niego zbliżają się do Boga, bo zawsze żyje, aby się wstawiać za nami. W ten sposób też mamy uczestnictwo w tej modlitwie Jezusa. Modlitwa dziękczynienia. Dziękczynienie jest cechą charakterystyczną modlitwy Kościoła, który celebruje Eucharystię. Przypominam, że Eucharystein to znaczy czynić dzięki, dziękować. Ukazuje i staje się bardziej tym, czym jest. Istotnie w dziele zbawienia Chrystus wyzwala stworzenie od grzechu i od śmierci, by je na nowo poświęcić i zwrócić Ojcu na Jego chwałę. Dziękczynienie członków ciała uczestniczy w dziękczynieniu ich głowy. I teraz cytat z Tesaloniczan. W każdym położeniu dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. I ostatnia modlitwa uwielbienia. Uwielbienie jest tą formą modlitwy, w której człowiek całkiem bezpośrednio uznaje, że Bóg jest Bogiem. Wysławia Go dla Niego samego. Oddaje Mu chwałę nie ze względu na to, co On czyni, ale dlatego, że On jest. Dlatego często klasycznie się mówiło, że są oczywiście różne modlitwy i jest różna doskonałość tych modlitw. Właśnie się wymieniało modlitwa prośby, dziękczynienia, uwielbienia jako modlitwa najwyższego, że tak powiem, lotu. Najprostsza modlitwa prośby, dziękczynienia to już trzeba rzeczywiście, w niej jest jakieś takie, no, coś więcej niż sama prośba, jest odkrycie tej łaskawości Boga. Natomiast uwielbienie jest już taką czystą modlitwą, tak tu było tutaj powiedziane. I teraz na koniec tylko jeszcze takie zdanie kończące ten rozdział pierwszy. Eucharystia zawiera i wyraża wszystkie formy modlitwy. Jest ona czystą ofiarą całego ciała Chrystusa na chwałę Jego imienia. Jest, zgodnie z tradycjami wschodu i zachodu, świętą ofiarą uwielbienia. No i w ten sposób bym, tak powiem, tak streścił, czy jakoś opowiedział ten pierwszy rozdział, który dotyczy jakby takiej historii rozwoju modlitwy, takiego wprowadzania przez Boga człowieka w misterium modlitwy, które jest czymś, co nas przerasta. Nikt z nas się nie umie modlić. Nie? To zresztą Pan Jezus mówi, ale jeżeli się nawet nie umie modlić, to Duch Święty właśnie wspiera nas i modli się słowami, którym się nawet nas sami nie rozumiemy. W nas się modli. No, i to jesteśmy wprowadzani w misterium modlitwy. Musimy się na to otworzyć. I Eucharystia jest tutaj, tak bardzo ładnie powiedziane, zawiera wszystkie. I stąd właśnie też najlepszy moment na przykład na medytację, czy w ogóle modlitwę osobistą, to jest właśnie moment po Eucharystii. To jest najlepszy moment, bo jeżeli ona zawiera w sobie to wszystko, to ten moment po niej jest już takim najlepszym momentem na tą osobistą modlitwę.